Miliony ludzi duszą się w chmurach smogu. Zanieczyszczenie powietrza jest przyczyną prawie 100 000 zejść śmiertelnych rocznie. Meksykanie, potomkowie Azteków, z fatalistyczną obojętnością wciągają w płuca trujący gaz, jakby dawni bogowie nadal żądali od nich ofiar w ludziach. Od 6 rano aż do późnej nocy jazgoczą klaksony 3 000 000 samochodów osobowych. W wysokogórskiej kotlinie ich dźwięk wydaje się jeszcze bardziej przeraźliwy i szarpiący nerwy niż gdzie indziej. Ponad 20 000 autobusów wypuszcza granatowo-czarne chmury spalin, na które nie pomaga nawet prowizoryczna maska ze zwilżonej chusteczki do nosa. Około 17 000 policjantów w błękitnych mundurach próbuje za pomocą przeraźliwych gwizdków i typowych dla południowców ruchów rąk pokierować ogromną lawiną blachy, która, mimo wspaniale zaprojektowanych tras przelotowych, porusza się bardzo powoli, znacznie wolniej niż konny zaprzęg przed 100 laty. O tym, w jak wielkim niebezpieczeństwie znalazł się organizm tego miasta Molocha, świadczy światło, które wieczorami zaczyna migotać, a niekiedy zupełnie gaśnie. O tym samym świadczy przeciążona sieć telefoniczna. Dodzwonienie się pod właściwy numer przypomina loterię. Zdradza to także woda śmierdząca chlorem i chemikaliami niewiadomego pochodzenia. Jak widać, wielkie masy ludzi mogą się unicestwiać nie tylko podczas wojny. Miasto Meksyk to także luksusowe hotele-pałace, Camino Real i El Presidente Chapultepec, w których mają filie najwykwintniejsze restauracje Paryża, Maxim i Fouguet. Lecz kafeterie, bistra, wiele małych lokali z występami folklorystycznymi oraz nie zawsze zasługująca na zaufanie elegancja lśniących avenit są tylko parawanem dla nędzy i przeludnienia. Parę ulic dalej w slumsach gnieździ się biedota. O krok od wspaniałych zabytkowych katedr i kościołów ludzie mieszkają w budkach skleconych z byle czego, a na chodnikach eleganckich dzielnic z czasów kolonialnych siedzą żebracy. W parku Chapultepec krzewy i ogromne prastare drzewa Ahuehuete stoją w bujnej zieleni. Pewnie przyzwyczaiły się do powietrza zatrutego spalinami. Spacerowali tu niegdyś azteccy książęta, a na jednym ze wzgórz Montezuma II zbudował letnią rezydencję. Dziś, w każdą niedzielę, bogactwo spotyka się tu z nędzą. Dumni Meksykanie podziwiają fontanny, pływają łódkami po jeziorach, tańczą w rytm samby, wciągając w swoje swawole turystów. Artyści i ci, którzy się za takich uważają, prezentują przechodniom swoje umiejętności śpiewacze. Turyści widzą oryginalny meksykański styl życia pod gołym niebem, majówki na trawnikach, tańce, zabawy. Do obcych podchodzą chłopcy z koszykami albo drewnianymi pudełkami z pastą i szczotkami, prosząc błagalnym wzrokiem o pozwolenie wyczyszczenia zakurzonych butów. Jakby przeniesione z innego świata piękne dziewczyny o czarnych włosach, wielkich czarnych oczach i czarująco ciemnej skórze tańczą wśród tłumu niczym nimfy z pradawnych czasów. Kieszonkowcy też robią tu dobre interesy. W sklepach jubilerskich przyjezdni kupują wprawdzie i fałszywe błyskotki, złodzieje odróżniają je bez pudła. Butiki wabią klientów szykownymi wystawami. Obok siedzą biedacy w łachmanach, zmęczonym wzrokiem i gestem pomarszczonych dłoni błagają o parę pesos. Stolica Meksyku jest pełna kontrastów. 1/3 mieszkańców żyje w slumsach. Oto na przykład podstołeczne osiedle Nezahualcóatl. Wzdłuż drogi prowadzącej do Puebli biedacy mieszkają w chatkach skleconych z blachy falistej, z tektury, ze starych opon samochodowych, drągów i żelaznych prętów. Wszechobecny jest alkohol. Pije się tequilę albo zabójczą pulque z agawy. Nic dziwnego przy bezrobociu dochodzącym do 60%. Mieszkańcy Mexico City muszą ciągle coś robić, powiedział mi jeden ze 150 000 miejscowych taksówkarzy. kiedy nie mają nic do roboty, piją. W pobliżu gniazda nędzy stoi wspaniały gmach opery narodowej. Muzycy w kapeluszach z szerokim rondem, w ubraniach lamowanych srebrem, występują codziennie z koncertem na Plaza Garibaldi. Świetne budynki, jak Pałac Sztuk Pięknych, Casa de los Azulejos, zbudowany około 1600 roku, czy Palacio Nacional, wzniesiony na ruinach rezydencji Montezumy, katedry, kościoły i muzea mówią o historii i dawnej świetności tego miasta. Poza przerażającymi kontrastami stolica Meksyku oferuje przyjezdnym niepowtarzalny obraz Azteków i ich przodków. Nie istnieje kopia tego wizerunku. Oryginałem jest Meksyk, największe miasto świata. Miejsce, gdzie zostaje się Bogiem. W lipcu 1520 roku Hernán Cortés, zdobywca Meksyku, przeżył wraz ze swoim oddziałem 438 żołnierzy smutną noc. Pobity, upokorzony i ranny, uciekał ze stolicy Azteków Tenochtitlan, umknął do Otumby leżącej 40 kilometrów na północny wschód, ale w kilka dni później musiał znów stanąć na czele swojej bandy naprzeciw przeważających sił 200-tysięcznej armii Azteków. Ze wzniesień znajdujących się 2 kilometry na południe od Otumby na pewno zauważył niezwykle równomierny układ wzgórz. Nie wspomina o tym wprawdzie żadna z kronik, możliwe jednak, że Cortés jechał między pagórkami i pagóreczkami, nie przeczuwając, co kryje ziemia pod kopytami jego konia. Wiedzieli o tym Aztecy, ale nic nie mówili. Pagórkowatą okolicę określali słowem Teotihuacan, czyli miejsce, gdzie zostaje się Bogiem. Bernardino de Sahagún napisał: nazywali to miejsce Teotihuacan, ponieważ chowano tu bogów. Pierwotna nazwa tego miejsca nie jest de facto znana. Nie wiadomo, kim byli Teotihuacanie, a skąd przybyli. Nie wiadomo również, jakim mówili językiem. Już za czasów azteckich Teotihuacan leżało w gruzach porośniętych bujną trawą, mchem i krzakami. Aztekowie mylili się, twierdząc, że Teotihuacan było miejscem pochówku ich dawnych bogów, olbrzymich istot. Teotihuacan było wszystkim, tylko nie nekropolą. Przynajmniej do dziś nie znaleziono tu boskich grobów. Pewne jest natomiast, że Aztekowie znali swoją dawną stolicę tylko z legend. Na własne oczy ujrzeli dopiero jej ruiny. W czas nocy, gdy nie świeciło jeszcze słońce, gdy nie nastał jeszcze dzień, właśnie wówczas, jak powiadają, bogowie zebrali się na naradę w miejscu, które nazwano Teotihuacan, i przemawiali do siebie słowami: przybądźcie, o bogowie! Kto się tym zajmie, kto weźmie to na siebie i sprawi, żeby zajaśniało słońce, żeby stał się dzień? Boski piec i masakry wśród Azteków. Z legendy można wnosić, że bogowie się bali, a przedsięwzięcie mające uratować słońce uważali za przygodę nader niebezpieczną. W boskiej naradzie w Teotihuacan wzięli udział między innymi Kitlalinique, bogini gwiezdnego nieba, i czerwony Tezcatlipoca, bóg w gwiezdnej szacie. Wedle innej legendy na to ważne zebranie przybył podobno nawet Quetzalcoatl, wąż ozdobiony zielonymi piórami, bóg księżyca i gwiazdy zarannej. Podobno tylko dwóch bogów z szacownego zgromadzenia, Tecuquitzcoatl i Nanuatzin, oświadczyło, że są gotowi podołać niezwykle ryzykownemu zadaniu. Śmiałkowie przez 4 dni oddawali się pokucie, następnie wykąpali się w świętym stawie, a wreszcie natarto ich kredą i odziano w kosztowne szaty zdobione piórami. Tymczasem ich boscy koledzy, przepalali boski piec, rozniecając potężny ogień, żeby wrzucić do środka obu bohaterów wypucowanych i wystrojonych z okazji całego przedsięwzięcia. Wśród ognia i dymu boskie ofiary zniknęły na firmamencie. Etnograf Karl Kohlenberg widzi w tej legendzie typowy przykład, jak w mitycznych opowieściach miesza się często skutek i przyczynę. Kohlenberg uważa poza tym, że opis ten mógłby równie dobrze przedstawiać countdown przed startem rakiety kosmicznej. Dopiero tak nowoczesne podejście do problemu pozwala zrozumieć legendę. Najpierw bogowie poczuwali się do winy za zniknięcie Słońca, do czego przyczynił się zapewne wybuch planety dziesiątej bądź jakiejś dużej planetoidy. Potem uradzili, jak naprawić nieszczęście. Być może rozważali, czy odłam ciała niebieskiego da się rozdrobnić lub przesunąć na inną orbitę. Byli jednak wyraźnie przytłoczeni ciążącymi na nich ewentualnymi skutkami takiej ingerencji i wybrali na ofiarę dwóch kolegów. Dwuosobowa załoga przygotowywała się przez dwa dni, a tymczasem pozostała część zespołu doprowadzała boski piec do gotowości startowej. Potem ochotnicy pojawili się w kosztownych ubraniach, skafandrach kosmicznych i rzucili się do wnętrza boskiego pieca. Wśród dymu i ognia piec zniknął w otchłaniach kosmosu. Według azteckiej legendy szaleńczo odważni bogowie astronauci mieli kłopoty z wypełnieniem zadania. Pojawiły się trudności. W dzienniku pokładowym zanotowano, że strzała obcego gwiezdnego boga trafiła w czoło jednego ze śmiałków, który runął w dziewięciokrotny prąd w Morze Zachodu. Bogom w centrum startowym nie pozostało nic innego, jak zaoferować siebie samych, bo tylko ich krew mogła na obrót obdarzyć Słońce siłą i życiem. Fakty z najdalszej przeszłości opisane w mitach doprowadziły Azteków do składania straszliwych ofiar z ludzi. Przed podbojem Tenochtitlan Cortés, utrzymując jeszcze przyjacielskie stosunki z władcą Azteków Montezumą, poprosił go o pozwolenie wejścia do największej świątyni znajdującej się w centrum miasta. Cortés był wstrząśnięty. Ściany świątyni były pokryte zakrzepłą ludzką krwią. Na jednym z kamiennych ołtarzy leżały trzy ludzkie serca. W przejściach cuchnęło gorzej niż w rzeźni, gorzej niż cuchnie tysiąc gnijących zwłok. Kiedy Cortés schodził ze swoją świtą po schodach świątyni, ujrzał na jednym ze wzniesień wielki drewniany budynek. Wszedł do środka. Hiszpanie dokonali makabrycznego odkrycia. Od podłogi do sufitu poukładano tam ludzkie czaszki. Doliczono się 136 tysięcy reliktów straszliwych masakr, jakich dopuszczano się w Królestwie Azteków. Informację potwierdza historia królestw Colhuacan i Meksyku. Tymi, których poświęcono na ofiarę, byli jeńcy. Umarło Indian. Zapteka 16 tysięcy. Tlapaneca 24 tysiące, Huexotzinca 16 tysięcy, Tziucuhuaca 24 400. Lecz co wspólnego miały ofiary z ludzi składane przez Azteków, co można udowodnić, z upadkiem Teotihuacan, które nigdy przecież nie było miastem azteckim? W Teotihuacan bogowie dla ratowania ludzi złożyli ofiarę z siebie. Własną krwią zapłacili za to, żeby znów zaświeciło słońce i żeby przebudziła się ziemia. Ludzie zawsze i wszędzie szukali ideałów, często popełniając przy tym błędy. Także w tym przypadku wszystko im się poplątało. Przyjęty sposób rozumowania zaprowadził ich na manowce. Składając ofiary bogom, chcieli naśladować bogów, którzy złożyli w ofierze własne życie. Źle zrozumieli legendę. Myśleli i obawiali się zarazem, że słońce będzie dla nich świecić tylko tak długo, jak długo będą składali ofiary tocząc rzeki ludzkiej krwi. To, co było właściwe bogom, wydawało się słuszne również dla ludzi. Rytuały ofiarne Azteków i Majów osiągnęły niewyobrażalne rozmiary. Ludy Mezoameryki, obszaru, na którym rozwinęła się wysoka kultura meksykańska i kultura Majów, prowadziły wojny, żeby przygotować dostateczny zapas ludzkiej krwi, żeby nie wyczerpywać rezerw ludzkich własnego plemienia. Niedorzeczna żarliwość religijna doprowadziła je do przekonania, że słońce musi być karmione krwią. Zgodnie z rytuałem, dwóch silnych mężczyzn łapało ofiarę za ręce i nogi i kładło na plecach na ołtarzu ofiarnym. Ołtarz znajdował się zwykle przed niewielką świątynią na szczycie piramidy, aby jak najwięcej ludzi mogło obserwować te rzeźnie. Kapłan, ubrany we wspaniałe, wielobarwne szaty, przetykane drogocennymi piórami, zręcznie wycinał obsydiowanym, bogato zdobionym nożem serce z piersi ofiary. Nierzadko wyciągał potem pulsujące jeszcze serce niczym trofeum ku słońcu. Przy szczególnych okazjach zmordowanego ściągano skórę, którą następnie przywdziewał kapłan, żeby odtańczyć w niej obrzędowy taniec. Hiszpańscy kronikarze opisali jeden z takich rytuałów Majów. Najpierw nic nie przeczuwająca ofiara tańczyła wespół z innymi członkami plemienia. Potem stawiano jej na piersi biały znak i przywiązywano do drewnianego pala. W trakcie tańca, który trwał nadal, nieszczęśnik stawał się żywą tarczą. Każdy z uczestników strasznej ceremonii wypuszczał strzałę, celując w poranione ciało, pomalowane teraz na błękitny kolor ofiarny. Następnie z piersi nieszczęśnika wycinano podziurawione serce. Jeśli wziąć pod uwagę zamęt panujący w umysłach ówczesnych ludzi, nie powinno nikogo dziwić, że ofiary dawały się prowadzić na śmierć bez oporu. Sądziły bowiem, że oddają swoją krew za życie słońca, a więc za dalsze istnienie swojego ludu. Niektóre z nich znajdowały się pod wpływem środków odurzających, nie wiedziały, co się z nimi dzieje. We wszystkich większych siedliskach Majów i Azteków znajdowały się kostnice, gdzie przechowywano i pokazywano z dumą czaszki i kości. Świadczyły one o tym, że plemię nie przygląda się bezczynnie gaśnięciu słońca. Wielkie miasto zbudowane według planów i nie mające historii. Zanim po zakończeniu intensywnych obrad w Teotihuacan bogowie zniknęli we wszechświecie, pozostawili plany ogromnego miasta, plany, które dopiero dzisiaj zaczyna się powoli rozumieć. Nikt nie wie, kim byli architekci kapłani, bo nikt nie potrafi powiedzieć, kto i kiedy rozpoczął budowę tej metropolii. W gąszczu twierdzeń, przypuszczeń i spekulacji Teotihuacan jest jednak uważane jednogłośnie za świadectwo najstarszej cywilizacji na Wyżynie Meksykańskiej oraz za miasto, które nie miało historii. Laurette Sejourné kierowała przez kilka lat prasami wykopaliskowymi w Teotihuacan i na tej podstawie opublikowała liczne prace. Pisze ona między innymi: prapoczątki tej wysokiej kultury giną w najbardziej niedostępnych mrokach tajemnicy. Jeżeli z trudem możemy przyjąć, że cechy danej kultury, style architektoniczne, orientacja budynków oraz specyfika rzeźby i malarstwa już na samym początku odnalazły swój ostateczny charakter, to jeszcze trudniej będzie nam sobie wyobrazić, że należący do tej kultury zespół przesłanek duchowych, doskonale ukształtowany, ni stąd, ni zowąd, po prostu nagle zaistniał. Nie dysponujemy dowodami materialnymi, które mogłyby zaświadczyć o tym zadziwiającym procesie rozwoju. Kto zainspirował budowę Teotihuacan? Czyżby bogowie? Teotihuacan było z całą pewnością największym miastem Mezoameryki. W okresie rozkwitu rozciągało się na powierzchni 25 km kwadratowych i miało 200 tysięcy mieszkańców. Wedle obowiązującej teorii jego budowę rozpoczęto około 300 roku przed Chrystusem. Teotihuacan było potem rozbudowywane w trakcie 5 etapów. Do około 600 roku po Chrystusie wzniesiono około 2600 budynków. 900 lat, od roku 300 przed Chrystusem do 600 po Chrystusie, stanowi okres dość długi. Cały czas jednak kolejne pokolenia architektów i budowniczych trzymały się początkowych planów. Posłuszeństwo tego rodzaju można zrozumieć tylko wówczas, kiedy się przyjmie, że wszystko działo się w sferze wpływów potężnej religii, dominującej nad wszystkim. Około 650 roku po Chrystusie Teotihuacan było w pełni rozkwitu. Doszło wówczas zapewne do powstania. Powody rozruchów nie są znane. Możliwe, że chłopi i pospólstwo zbuntowali się przeciwko władcom. Możliwe, że niewolnicy, przyszłe ofiary mordów rytualnych, zaczęli się bronić przed samowolą kapłanów. Możliwe jest także to, że miasto opanowali nieznani zdobywcy. Nie wiadomo. Przypuszcza się nawet, że to sami kapłani zniszczyli swoje świątynie, ale trudno byłoby znaleźć jakiekolwiek przyczyny takiego postępowania. Wielopłaszczyznowa zagadka Teotihuacan staje się jeszcze bardziej zagmatwana. Po straszliwych zniszczeniach mieszkańcy, a wśród nich chyba też kapłani, na pewno powrócili do miasta. Udowodniono bowiem, że budowlę wznoszono jeszcze po roku 650, aż do chwili, kiedy około 800 roku Teotihuacan zniknęło z historii. Tylko niewielkie grupy ludzi mieszkały jeszcze w ruinach, potem i oni wywędrowali albo powymierali. Miasto bogów opanowała przyroda. Zaledwie 40 kilometrów od Teotihuacan zaczęło się powoli organizować Królestwo Azteków. Jego stolicą zostało Tenochtitlan. To na jego ruinach toczy się gwarne życie obecnej stolicy Meksyku. Teotihuacan powinno się znaleźć w Księdze Rekordów Guinnessa. Teotihuacan budzi zdumienie ze względu na swój wielkomiejski rozmach, z powodu zaś doskonałej infrastruktury może być uważane za cud. Dzisiejsi urbaniści mogliby się tu wiele nauczyć. Z północy na południe biegnie przez miasto 3-kilometrowa wspaniała ulica mająca 40 metrów szerokości, a nazywana dziś Camina de los Muertos, drogą zmarłych. Jej obie strony obrzeżało luksusowe corso, na którym stały niewielkie piramidy i świątynie. W kierunku północnym bulwar wznosi się o 30 metrów. Obserwator znajdujący się na południowym krańcu miał złudzenie, iż ulica prowadzi do nieba. Tak jest zresztą i dziś. Kto stanie na dolnym krańcu, ujrzy niekończące się schody, zlewające się z piramidą. Droga zmarłych dochodzi bowiem do piramidy Księżyca, schodkowej budowli, której podstawa ma wymiary 150 na 200 metrów, znacznie więcej niż dwa boiska do piłki nożnej. Od strony południowej budowla wypiętrza się 5 tarasami, ich środkiem szerokie schody prowadzą na szczyt. Patrząc od strony piramidy Księżyca, po lewej stronie Drogi Zmarłych stoi najbardziej monumentalna budowla całej Mezoameryki. Piramida Słońca. Piramida ma wysokość 63 metrów, podstawę o wymiarach 222 na 225 metrów i jest skierowana na zachód. Choć jest wyższa od piramidy Księżyca o całe 19 metrów, to jednak ktoś obserwujący panoramę Teotihuacan z jej szczytu odniesie wrażenie, że obie budowle są sobie równe. Spowodowane jest to spadkiem Drogi Zmarłych. Piramida Słońca jest potężniejsza od piramidy Cheopsa w Gizie. Masę zużytego na nią budulca, gliniane cegły suszone na słońcu, ocenia się na 1 000 000 ton. Trzon piramidy składa się z kamieni i gliny. Powłoka z utwardzonej zaprawy murarskiej była prawdopodobnie kiedyś pokryta warstwą wapna. To, co dzisiaj mogą zobaczyć w Teotihuacan turyści, jest wciąż zadziwiające, choć nieporównywalne z okresem rozkwitu metropolii. Piramidy i świątynie lśniły wtedy kolorami. Dziś na spłaszczonych wierzchołkach piramid nie ma świątyń. Na piramidzie Księżyca nie ma 3-metrowej kamiennej figury ważącej 22 tony, którą znaleziono i odkopano później u podnóża budowli. Na szczycie piramidy Słońca stał pierwotnie posąg Boga powleczony złotem i srebrem. Posąg ten istniał jeszcze po przybyciu hiszpańskich najeźdźców, ale franciszkanin Juan de Zumagarra 1478-1548, pierwszy biskup Meksyku, kazał go zdjąć i przetopić. Do dziś nie wiadomo, co to było za bóstwo. Aztekowie opowiadali Hiszpanom, że Teotihuacan było nekropolą ich królów i bogów. Na podstawie tych relacji archeolodzy przypuszczali, że w piramidach znajdują się bogato wyposażone grobowce. W roku 1920, potem w 1930 oraz niedawno kuto w piramidzie Słońca tunele, ale grobów nie znaleziono. Jeżeli istnieją, to znajdują się zapewne głęboko pod piramidami. Trzecim co do wielkości obiektem jest cytadela ze stół budowli, w którego centrum znajduje się świątynia Quetzalcoatla. Nazwa cytadela nadana przez hiszpańskich najeźdźców jest absurdalna, tak samo nie pochodzi od budowniczych miasta, jak określenia piramida Słońca i piramida Księżyca, a nawet Teotihuacan. Quetzalcoatl był latającym bogiem Azteków i Majów. Teotihuacan tymczasem miało tyle wspólnego z Aztekami, a cytadela z fortem, ile świątynia hinduistyczna z dworcem głównym w Zurychu. Wzdłuż 400-metrowych boków cytadeli budowniczowie rozmieścili od północy południa zachodu po 4 piramidy. Do naszych czasów dotrwały z nich zaledwie ruiny. Na wzniesionym tarasie, najciekawszą i najpiękniejszą po odrestaurowaniu budowlą Teotihuacan, jest świątynia Quetzalcoatla. Głowy wężów ozdobionych piórami suną po fryzach. Maski demonicznych istot wytrzeszczają oczy, z boku schodów i reliefów ciała węży pełzną wokół dolnej części świątyni. To, co widzimy dziś w oślepiającym blasku słońca jako biel, szarość i brąz, lśniło niegdyś wszystkimi kolorami tęczy. Każdy bóg, każdy demon miał swoją barwę. Reliefy służyły nie tylko ku ozdobie, miały wymowę religijną. W monumentalnych budowlach i w ich szczegółach zakodowano święte przesłania. Nic, absolutnie nic nie pozostawiano inspiracji artystów. Wszystko było zgodne z planem.